Zakończyła się kolejna rozprawa w sprawie wypadku Sebastiana M., oskarżonego o zabicie 3 osób na autostradzie A1. To była najdłuższa rozprawa, jaką mieliśmy przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, bo trwała ponad 7 godzin. I miała to być ta decydująca szarża obrony Sebastiana M. To miało być podważenie najważniejszych dowodów w tej sprawie, czyli zapisów z czarnych skrzynek obu samochodów, BMW i Kia ofiar. Miała być to, no nie wiem, somosierra obrony. Okazało się w praktyce, że jest to bardziej zabawa dzieciaków, które strzelają z wiatrówki. To był pojedynek jakiegoś młodego poety ze ścisłym umysłem matematykiem. Biegły Michał Krzemiński, który odczytywał skrzynki i wcześniej już wyraził uzupełnienia do swojej opinii na piśmie, stanął przed sądem, odpowiedział na każde pytanie obrony i na każde pytanie odpowiedział wyczerpująco. Wszystko potrafił uzasadnić, a nie dość tego. Potrafił wszystko otworzyć w swoim laptopie, pokazać tabele, pokazać dane liczbowe i wytłumaczyć, dlaczego było tak, a nie inaczej. Ostatecznie on swoją opinię, która mówi o tym, że to Sebastian M. doprowadził tego wypadku, jadąc ponad 253 km na godzinę i zjeżdżając na pas rodziny w Kia, on tę opinię na koniec podtrzymał, a dodał do niej, że na podstawie jeszcze danych, które przy okazji tych pytań wyszły, on chce umocnić swoją opinię o jednej sprawie, że rodzina podróżująca Kia jechała prosto i to nie ona zajechała mu drogę.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Cash Card. Gotówka w internecie. Kup kartę za gotówkę i płać nią anonimowo w sieci.
Sprawdź nowe CLA i GLC z technologią EQ w Mercedes-Benz Autoforum. Zapraszamy.
To była bardzo dziwna rozprawa. No, mieliśmy tutaj usłyszeć wiele pytań do biegłego, który zajmuje się odczytywaniem EDR, tych rejestratorów, czyli czarnych skrzynek, ale rozumiałem, że w kontekście do konkretnej sprawy, czyli do wypadku spowodowanego, jak prokuratura uważa, przez Sebastiana M. Tymczasem te pytania po części w ogóle nie dotyczyły najpierw sprawy. Zaczęło się od pytań o to, ile lat ten biegły pracuje, czy już w swojej karierze odczytywał tak zniszczone rejestratory, jak ten wyjęty z płonącej Kii. Okazało się, że to wielokrotnie było pudło, bo już nawet na te pytania biegły odpowiadał i potwierdził, że odczytywał około 100 takich rejestratorów z tak zniszczonych samochodów, bowiem pracował też przy sprawach na zlecenie o wyłudzenia z towarzystw ubezpieczeniowych, więc z tymi rzeczami miał do czynienia. Ponadto jako szef laboratorium nadzorował kolejnych pewnie 100 takich spraw. Pytania na tyle odchodziły od sprawy, że prokurator interweniował tutaj wielokrotnie i prosił o ich uchylenie, ponieważ no, jego zdaniem zmierzało to tylko do przedłużenia tego procesu i sędzia w wielu momentach uchylić te pytania się zdecydowała.
Czy obrona mogłaby wskazać jakiś konkretny fragment, czy na temat czego są te pytania?
Do czego pani one są potrzebne, mówiąc krótko?
Proszę sądu, to są tak naprawdę pytania wstępne i ja od razu zaznaczę, że tych pytań, które ja przygotowałam, jest ponad 200, więc ogólnie rzecz ujmując, do konkretów przejdę później i jest to chronologicznie ustalone taki sposób, aby to miało na końcu sens.
Tak, to w ogóle nie ma związku z tą sprawą jak na razie. Żadne z tych dotychczas zadanych pytań.
Tutaj pani mecenas, nie mogę się nie zgodzić, bo w tym zakresie, że no, pytamy, rozumiem pana biegłego na razie o kulinaria i jego pracę, o procedurę, ale co na to, bo pytać możemy, to jest wszystko bardzo ciekawe, jak powiedziałam, tylko jesteśmy czasem ograniczeni, proszę o tym pamiętać. I co to wnosi w tej sprawie, do wyjaśnienia, proszę państwa, tej rzeczy kluczowej, którą mamy, czyli jak wyglądało to zdarzenie.
Dlatego obrońca Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebda, w pewnym momencie zaczęła zadawać już mniej pytań. Mówiła na początku, że ma ich 200, czyli pewnie byśmy nie wyszli stąd, z tego sądu przez 3 dni, ale skończyło się na tych bardziej konkretnych. Chociaż i tak, bywały takie momenty, że dopytywano biegłego o to, że sam dla własnego siebie sprawdzenia zrobił coś, co nie jest przewidziane protokołem i nie jest dowodem. Czyli wsiadł do dwóch samochodów, bo miał możliwość skorzystać z samochodów na takiej samej płycie, z tą samą elektroniką, z tymi samymi rejestratorami, co Kia Proceed, która brała udział w wypadku, i pojechał sobie na autostradzie, pojechał sobie po kilka kilometrów, dwa razy to zrobił, sprawdzając, skręcając kierownicą i odczytując skręty kół, bo chciał mieć ten człowiek pewność, że to zdanie, które tam napisał w opinii, jest prawdziwe. Wyszło więc przy okazji tych pytań na jaw, że mamy do czynienia nie tylko z wysokiej klasy biegłym, ale no z takim człowiekiem, który nawet poza protokołem sprawdza sam siebie, żeby być na pewno stuprocentowo pewnym tego, co napisał o tym wypadku i rzeczywiście, że dane tak stanowią.
Porównaj i kup ubezpieczenie auta. Taniej, wygodniej, nawet bez wstawania z kanapy. Zgarnij do 150 zł zwrotu na rankomat.pl.
Na tej rozprawie nie odnotowałem w mojej pamięci ani jednego pytania i ani jednej odpowiedzi, która podważyłaby jakkolwiek dowody z czarnych skrzynek. Czyli, że biegły się pomylił, że samochody jechały nie tak, nie w tym miejscu, nie z taką prędkością. Nic takiego się nie wydarzyło. No za to odpływano po raz kolejny i kolejny w jakieś rejony zupełnie niestworzone. Na przykład tłumaczył biegły dosyć szczegółowo, jak działa system stabilizacji toru jazdy, ESP, tak ogólnie. Dowiedzieliśmy się po prostu, jak działają samochody. I szkoda, że sędzia tego nie przerywała, bo trwałoby to pewnie połowę mniej czasu.
Biegły na stronie 18 opinii uzupełniającej podaje pewien wzór na obliczenie prędkości pojazdu.
Na stronie 18 opinii uzupełniającej, 18 opinii uzupełniającej podaje pan wzór na prędkość pojazdu. Aha.
Proszę powiedzieć, skąd pochodzi ten wzór? Dlaczego biegły uznał ten wzór za miarodajny w mniejszej sprawie?
Skąd pochodzi, dlaczego uznał go pan za miarodajny?
Przede wszystkim chciałbym skorygować tutaj tezę, którą pani mecenas zawarła w pytaniu. Dlatego, że ten wzór nie służy do obliczania prędkości pojazdu.
Po pierwsze, wzór ten nie służy do
obliczania prędkości pojazdu.
Prędkości pojazdu.
A jej oszacowania. I służyć może wyłącznie jako sprawdzian.
Wyłącznie jako sprawdzian.
Weryfikujący poprawność pozostałych danych. Wzór ten pochodzi z materiałów szkoleniowych analityk systemu odczytu danych powypadkowych.
Tak?
Systemu odczytu danych wypadkowych Bosch CDR.
Pytam powiedzieć, biegły odczytując dane ze sterownika pojazdu Kia przyjął jako pojazd bazowy samochód marki Kia Forte Cerato z rynku amerykańskiego, a nie pojazd marki Kia Proceed identyczny jak ten, który brał udział w zdarzeniu. Dlaczego?
Już tłumaczę. Wynika to z ograniczeń narzędzia. Przy czym teza, iż jest to samochód amerykański, jest nie do końca, jest nieprawdziwa, ponieważ samochody pod tymi nazwami sprzedawane były również na innych rynkach, nie tylko na rynku północnoamerykańskim. Oparte są one o wspólną platformę z pojazdem Kia Proceed. Platformy. No nie tylko. Platforma jest to również... Myślę, że to jest istotne, Wysoki Sądzie, dlatego że platforma to nie tylko... ponieważ to brzmi jak podłoga, natomiast platforma jest to również albo i przede wszystkim systemy zabezpieczeń, czyli sterowniki, poduszki i tak dalej.
Dowiadywaliśmy się tak szczegółowych rzeczy, jak trzy zapisane pliki po odczytaniu rejestratora EDR i po co one są trzy i dlaczego w niektórych nazwie jest OK, w pierwszym nie ma, że jest tylko odczytany, drugi jest odczytany OK, trzeci odczytany OK. No i biegły Michał Krzemiński tłumaczył, że odczytuje rejestrator EDR, czyli zawartość czarnej skrzynki, potem odczytuje ją ponownie, bo to jest kontrola i jeśli te dane się zgadzają, to wpisuje OK. Potem trzeci raz odczytuje rejestrator i jeśli te dane nadal są zgodne, to wpisuje sobie OK i tym sposobem on ma zupełną pewność, bo taka jest procedura odczytu, że dane, które odczytał, są prawdziwe i na ich podstawie może prowadzić analizę. Słuchaliśmy, bo myśmy nie rozmawiali jako publiczność na sali i dziennikarze, ale słyszeliśmy na przykład, ile bajtów mają poszczególne pliki i dlaczego w pierwszym pliku odczytanym z EDR-u jest o 16 zer więcej niż w pozostałych dwóch plikach. I biegły znowu musiał tłumaczyć takie, dosłownie takie szczegóły, że wynika to z narzędzi do pobierania tych danych i że one mają taką specyfikę i oprogramowanie, że na końcu jest 16 zer, które nie mają znaczenia, jeśli chodzi o dane i ich wartości co do określenia tego, co działo się z samochodem. To wszystko było zupełnie niepotrzebne, ale sędzia Renata Folkman trochę mi się wydaje nad tym nie zapanowała i pozwalała, żeby te pytania rozlewały się naprawdę szeroko. No efekt jest taki, jak mówię, nie dowiedzieliśmy się zupełnie niczego nowego o danych z czarnych skrzynek, które pokazują jednoznacznie, kto był tego wypadku winnym, jakie były prędkości w tych samochodach, skręty kół, czyli że oba poruszały się prosto, że jeden najechał przodem, czyli tym rogiem przodu na róg tyłu drugiego samochodu, co się zresztą będzie pokrywało pewnie w przyszłości z tą opinią zespołu całego biegłych rekonstruktorów. Bywały też momenty komiczne, jak na przykład pytanie biegłego, skoro poruszał się samochodem na swoich prywatnych takich prywatnych próbach, to w jaki sposób, jakim narzędziem, jakim czujnikiem określał kąt skrętu kierownicy, na co biegły odpowiadał, że to narzędzie jest znane już od szkoły podstawowej i do określania kątu służy kątomierz. No i on sobie naniósł znaczniki na kierownicę i na deskę rozdzielczą, jak rozumiem, i widział, o jaki kąt, o jakie wychylenia zmienia położenie, żeby zobaczyć w swoim prywatnym w sumie eksperymencie, nie procesowym, nie dowodowym, tylko czy na pewno wszystkie jego tezy napisane na podstawie danych są prawdziwe.
Jak ustawił pan kąt kierownicy? Czy dysponował pan jakimś czujnikiem?
O ile mi wiadomo, do pomiaru kątów w zakresie narzędzi, których uczymy się w szkole podstawowej, podstawowym narzędziem jest kątomierz i znajomość reguł, że kąt prosty ma 90 stopni, a połowa okręgu, okręg przecięty na pół opisuje nam kąt 180 stopni. Te zależności były wystarczające, żebym ustalił kąty odchylenia i oznaczył je na kierownicy.
Na tej rozprawie sędzia Renata Folkman odrzuciła ekspertyzę, podkreślała, że to nie opinia, bo to ekspertyzę prywatną, zamówioną przez obronę od biegłego Łukasza Gila. To był ekspert, który, jak to sędzia wskazała, no zleceniobiorca obrony tak naprawdę, który przedstawiał rozmaite teorie, że to auto miało jechać na kole zapasowym, że miało nie być trzeciego koła. One już wcześniej, mam nadzieję, w moich materiałach zostały trochę rozwiane na podstawie różnych danych, które znajdują się w aktach sprawy. Sędzia jednoznacznie powiedziała dzisiaj, że tę ekspertyzę odrzuca, nie będzie jej brała pod uwagę jako dowód w tej sprawie. Zatem obrona Sebastiana M. zostaje trochę z niczym, bo to teorie Łukasza Gila były podstawą zasiewania tutaj rozmaitych, czy prób zasiewania nawet, tak bym to określił, rozmaitych wątpliwości, czy naprawdę to się odbyło tak, jak się odbyło. A może kierowca kija zjechał przed kogoś, bo może pękła mu opona. No nie. Teorie biegłego Gila zostały dzisiaj odrzucone definitywnie, a dane z czarnych skrzynek zostały potwierdzone przez biegłego i szczegółowo uzasadnione.
Czy przeanalizował pan wpływ ingerencji
w zakresie odczytu prędkości?
Wpływ ingerencji
w sterownik silnika
BMW na odczyt prędkości?
Moduł sterujący silnikiem w pojeździe BMW ani żadnym innym znanym mi nowoczesnym pojeździe nie pośredniczy w przetwarzaniu sygnału prędkości. W związku z czym wpływ taki został przeze mnie oceniony jako brak wpływu.
Panie mecenas, wydaje się, że z tych pytań, które dzisiaj zadawano i odpowiedzi biegłego, dla mnie przynajmniej, ale może się mylę, nie wynikało udowodnienie, że gdzieś te dane zostały źle odczytane, czy można je podważyć?
W naszej ocenie jest dokładnie przeciwnie, panie redaktorze.
Czyli które dane są nieprawdziwe?
Panie redaktorze, występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy, odnośnie przede wszystkim plików, które nagle się pojawiły po 3 latach, przez 3 lata ich nie było, odnośnie możliwości weryfikacji materiału źródłowego, odnośnie tego, że biegły tak naprawdę na podstawie przeprowadzenia ponownej interpretacji danych, bo przecież biegły nie analizował sterownika, który jest zabezpieczony w sądzie, doszedł do zupełnie różnych przekonań. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
To może pan powie, bo słuchając odpowiedzi pani pełnomocnik oskarżonego, wydaje mi się, że był na 2 różnych rozprawach. A jak pan to zanotował? Czy jakiekolwiek pytania doprowadziły do podważenia jakiegokolwiek dowodu czy opinii biegłego, który odczytywał czarne skrzynki dziś?
Czy w mojej ocenie biegły w całości podtrzymał dotychczasowe swoje ustalenia? Jeżeli obrona ma inną ocenę tego, no to może rzeczywiście byliśmy na 2 różnych rozprawach. Natomiast ja zaznaczę jedno, że w mojej ocenie już ta pierwotna opinia była napisana w sposób bardzo jasny, klarowny. I tutaj mówimy o pewnych rzeczach też w zasadzie obiektywnych. Oczywiście biegły też dokonywał weryfikacji swoich ustaleń czy odczytów. Natomiast wciąż mamy zapis EDR, który jest wiążący, prawda? I dzisiaj biegły uważam, że w sposób bardzo spokojny, taki rzeczowy odniósł się do każdego elementu, który był podnoszony przez stronę przeciwną. Przy czym zaznaczę, że no, w zasadzie sąd nie miał żadnych pytań. Z mojej strony też żadne pytania nie padały. I też chcę powiedzieć, że to była w dużej mierze improwizacja w tym sensie, że biegły nie znał wcześniej pytań. Natomiast do każdego się odniósł i uważam, że ostateczny obraz mamy bardzo jasny tego, co się wydarzyło z punktu widzenia zapisów czarnych skrzynek. W zakresie tej strategii obrony, ja o tym też mówiłem, to jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie. Znaczy, ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze.
Uważam, że dzisiaj biegły stanął na wysokości zadania, bez mała 6 godzin przesłuchania, longiem, z krótkimi przerwami, z bardzo specjalistycznej tematyce, nie powiem atakowany, ale na pytania obrony odpowiadał bardzo rzeczowo i wzmocnił werbalnie te opinie, które są znane stroną, bo nic nowego tak naprawdę ja jako pełnomocnik rodziny czy prokuratura nie dowiedzieliśmy się, natomiast zostało wzmocnione to, co już w tych aktach się znajduje.
Teraz czekamy jeszcze tylko na nową, uzupełnioną trochę opinię zespołu 3 biegłych rekonstrukcji wypadków, bo oni na podstawie tej troszkę uzupełnionej opinii biegłego od czarnych skrzynek trochę zmienią, pewnie uzupełnią swoją całościową opinię rekonstruującą przebieg tego wypadku. No i dopiero we wrześniu, 21 września, tak to sąd zaplanował, ci 3 biegli z tego zespołu zostaną tutaj wezwani, żeby opowiedzieć o swojej opinii. Obrona Sebastiana M. moim zdaniem zostaje dzisiaj z niczym. To wszystko, co było, próbowało być misternie budowane, rozsypało się jak domek z kart w zderzeniu z danymi i z człowiekiem, który bardzo wyraźnie na liczbach wszystko wytłumaczył. Wydaje się, że nie sposób będzie Sebastianowi M. uniknąć kary, choć ta kara oczywiście moim zdaniem nie zadowoli opinii publicznej, bo grozi mu za ten wypadek najwyżej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.